Mamy styczeń, a właśnie ten miesiąc, proszę Państwa, od dobrych kilku lat poświęcony jest roślinnemu jedzeniu, przechodzeniu na weganizm. Poświęcony jest też szeroko pojętej edukacji, nie tylko nas, konsumentów, ale także tych, którzy żywność produkują, a także nam ją potem sprzedają. Ważnym ogniwem są też ci, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom wspierają ludzi, którzy właśnie i produkują żywność roślinną, ale w ogóle też wszystkich tych, którzy mówią, że przyszłość jest roślinna. No może tak skomplikowanie to wszystko zabrzmiało i zakręciłam. A dziś zawitał do nas właśnie taki gość, ktoś, kto zajmuje się promowaniem roślinnego jedzenia. Maciej Otrębski z kampanii Roślinnie Jemy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło.
Jeszcze ustalmy. Celem kampanii Roślinnie Jemy jest promocja produktów.
Wspieranie branży spożywczej właśnie w rozwijaniu oferty roślinnej i demokratyzowaniu jej, oswajaniu jej także wśród konsumentów, ale przede wszystkim my skupiamy się na tej stronie biznesowej, czyli pomagamy producentom żywności lepiej zrozumieć tą kuchnię, dietę roślinną, wprowadzać lepsze produkty, takie, które też sprawią, że konsumenci będą chętnie po nie sięgać. To jest taki nasz bazowy cel. Idąc dalej, jakby marzy nam się świat, w którym tych produktów odzwierzęcych będzie mniej, bo one są i mniej przyjazne środowiska i mniej też etyczne, więc w Roślinnie Jemy działamy promując roślinne jedzenie, ale mając też taki cel, by redukować to spożycie mięsa i redukować wykorzystanie, wykorzystanie składników, produktów odzwierzęcych właśnie w systemie produkcji żywności.
Maćku, mamy nadal nowy rok, ja to tak określam, no ale mamy styczeń, początek
postanowienia
roku.
Postanowienia jeszcze świeże.
Postanowienia świeże, ale ja bym zaczęła od tego, od takiego rachunku sumienia. Po pierwsze, czy łatwo w Polsce zostać weganinem? Teraz.
60% Polaków, wedle ostatniego badania, które przeprowadziło Pyszne.pl, twierdzi, że jest o wiele łatwiej niż kilka lat temu. Ja jestem zdania, że to dalej nie jest proste i wymaga dużej motywacji. Myślę, że to, o czym, to co można powiedzieć, to, że dzisiaj jest bardzo łatwo ograniczyć spożycie produktów zwierzęcych, ograniczyć spożycie mięsa czy nabiału, bo one się stały łatwo dostępne i łatwo jest na pewno postawić ten pierwszy krok. My jako Roślinnie Jemy też raczej nie skupiamy się na tym, by jakoś bardzo mocno promować weganizm, bo wiem, że to jest po prostu dość trudny styl odżywiania się czy styl życia. I takie zero-jedynkowe podejście, albo jestem weganinem, albo jem mięso, jest mało rzeczywiste.
I szkodliwe. Tak,
szkodliwe, tu można dyskutować, natomiast my staramy się znaleźć tą taką grupę, która mówi, okej, jakby ja chcę spróbować, chcę zbadać, czy to jest dla mnie dobre, czy takie produkty, czy takie jedzenie na co dzień jest smaczne. I jeśli tak, to naszym celem jest pokazywać takim osobom, czy firmom, które chcą wspierać takie osoby, że w tym jest też potencjał, że tak można się odżywiać. Więc dalej jestem zdania, patrząc też może po swoim przykładzie, że to nie jest trudne być weganinem, natomiast wymaga to na pewno sporej motywacji i sporego samozaparcia, zwłaszcza na początku, jeśli dotychczas odżywialiśmy się bardzo tradycyjnie, to ta redukcja do zera produktów odzwierzęcych może być trudna, szokująca, więc my promujemy taką, można powiedzieć, drogę środka, tak? Spróbuj 2-3 razy w tygodniu, może tylko w weekend jedz mięsa, w tygodniu jest roślinnie. Spróbuj w styczniu. Takie podejście też jest, myślę, że spotyka się z o wiele większym z o wiele bardziej pozytywnym odbiorem, także w Polsce, która jednak dosyć mocno w ostatnich latach nasze odżywianie jednak mocno osadzone jest na tych takich produktach mięsnych. Może w przeszłości było inaczej, natomiast zdecydowanie ostatnie lata to był wzrost tego spożycia mięsa. Teraz stopniowo Wedle danych GUS-u obserwujemy jakieś spadki, natomiast to nie są spadki jakieś drastyczne.
Mm-hmm. A gdybyśmy właśnie mieli odmalować portret polskiego weganina, mm-hmm. to co to są za ludzie, jeżeli można stwierdzić, tak? Kim jest weganin w Polsce? W jakim jest wieku? Gdzie mieszka? No i dobrze, ile zarabia? Tak mniej więcej.
To jest trudne pytanie. Myślę, że pewnie można by kilka takich person polskiego weganina, weganki wymalować. Taką najbardziej bazową, wydaje mi się, osoba z dużego miasta, która jest w wieku mniej więcej 25-34, czyli jest już powiedzmy samodzielnie jest się w stanie utrzymać i jest zainteresowana też nie tylko zdrowym stylem życia, ale też chce głosować swoim portfelem na produkty, które są etyczne, nie tylko jeśli chodzi o kwestie odżywiania, ale szerzej, więc to jest taka osoba, która mocno świadomo patrzy na to, co trafia do jej koszyka zakupowego, czy w jakiś sposób w ogóle żyje. Mhm. Pewnie takich portretów można by odmalować więcej, bo chociażby sukces wielu książek kucharskich i ilość książek kucharskich na temat kuchni roślinnej, które są wydawane w Polsce, jest niesamowity. I ja mam takie wrażenie, że te książki często trafiają do mam, które mają synów, córki, które wybierają bardziej roślinne odżywianie, są wegetarianami, weganami. I to jest też, myślę, że taki ciekawy wątek, który nie jest poruszany. Czyli te mamy, które trochę przez swoje dzieci zaczynają jeść bardziej roślinnie, bo dowiadują się, że to nie są tylko smutne kotlety sojowe z wody, tylko że można robić świetne, magiczne rzeczy z łatwo dostępnych produktów. No tutaj świetnym przykładem jest Marta Dymek i jej, ja bym powiedział, roślinna ewolucja, mm-hmm. bardziej niż rewolucja i takie właśnie oswajanie Polaków, wnoszenie diety roślinnej, czy wprowadzanie diety roślinnej pod strzechy, można tak powiedzieć? Myślę, że tak.
No tak trochę po odbiegłem. Polsku powiedziałeś, tak. Tak po polsku pod te strzechy.
Tak. Też z rozmaitych badań wynika, że na pewno osób, które decydują się na produkty roślinne, kupują je w sklepach, jest więcej w dużych miastach. Natomiast fakt, że w sklepach w stylu
dużych
sklepach, dokładnie. W dużych sklepach, ale też
w sieciach.
W sieciach, czy sklepach, w których robimy zakupy na co dzień, te produkty się pojawiają nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych. Czy przykład, że na stacji benzynowej dzisiaj zjemy też hot doga z bezmięsną roślinną parówką, pozwala dotrzeć z tymi produktami, czy z tym trendem, czy sposobem odżywiania także do tych mniejszych miast i to trochę tak jak rzucić kamień do wody, że on rozbije się tym dużym kamieniem, tą pierwszym elementem, gdy on trafi do wody, to jest to duże miasto. Mhm. Natomiast ta fala, ona się stopniowo rozchodzi i w tych mniejszych miejscowościach również kuchnia roślinna jest coraz bardziej popularna.
Mhm. O tych produktach jeszcze porozmawiamy, ale wspominałeś na początku o motywacji, że nie jest łatwo być weganinem. I
takim stuprocentowym.
Takim stuprocentowym i to chyba nie tyle chodzi o dostęp do produktów, tylko o takie własne poczucie, tak zrezygnowanie jednak z jednych rzeczy na rzecz uzyskania drugich, ale które jeszcze, no powiedzmy sobie szczerze, nie są nam znane, tak? Czyli nie oswoiliśmy tych smaków. To powiedz mi, jakie ludzie mają motywację, że decydują się na zmianę?
Mm-hmm. Mogę powiedzieć, może też zacząć od takiej swojej motywacji. Ja generalnie o kuchni roślinnej, czy o wegetarianizmie dowiedziałem się kilkanaście lat temu na scenie punkowej, gdzie temat praw zwierząt, praw człowieka jest tematem bardzo ważkim, bardzo też ważnym i po prostu ja z tego względu przestałem jeść mięso. Później
Ale to była ewolucja, czy tak powiedziałeś, nie jem i koniec?
W to była dosyć długa droga, o tyle, że rodzina, miasto, w którym pochodzę, jest raczej tradycyjne, konserwatywne, więc pierwsze podejścia były trudne, natomiast z dniem 18 urodzin przestałem jeść mięso, zostałem wegetarianinem. Kilka lat później wyeliminowałem także produkty inne od zwierzęce ze swojej diety i od teraz dobrych 6-7 lat jestem na takiej diecie, no można powiedzieć, w pełni roślinnej. I obok tych kwestii takich stricte prawno-zwierzęcych, czyli
takiego podejścia
etycznego, podejścia, które ja opieram na tym, że jako człowiek w dosyć cywilizowanym świecie, w jakim żyjemy, ma możliwość wyboru, to czemu moje wybory mają powodować cierpienie jakichkolwiek istot? I tak ja swoją decyzję motywowałem i motywuję dalej. Z czasem doszedł do tego szereg innych argumentów. Właśnie kwestie środowiska, kwestie też nawet społeczne, bo fermy przemysłowe, w jakich produkowane jest większość mięsa dzisiaj, niosą nie tylko cierpienie dla zwierząt, ale cierpienie też dla lokalnych społeczności, o czym się jeszcze dość rzadko mówi. I to jest taki też element, który dla mnie jest osobiście ważny. A z czasem myślę, że też po prostu doszedł taki element fanu z roślinnego gotowania. I myślę, że też dlatego znalazłem się w którymś momencie swojego życia właśnie w roślinie jemy. Dlatego, że dla mnie zawsze tą taką ścieżką zapoznawania innych z roślinną dietą było ugotowanie czegoś dobrego, czy pokazanie, że roślinne jedzenie może być smaczne i ciekawe. I to też mnie zawsze nakręcało, że mogę pokazać swoim bliskim, znajomym, że
kilka popisowych numerów.
Że to nie jest tylko trawa i kamienie, czy właśnie te smutne kotlety sojowe, do których się już odwoływałem, tylko kuchnia roślinna może być bardzo bogata. I teraz idąc tym tropem, bo powiedziałeś na początku o tym, że to jest właśnie taki proces rezygnowania z...
Wiem, złego słowa użyłam.
Nie. Myślę, że dla wielu osób to jest właśnie rezygnacja, redukcja produktów spożywczych, określonych, konkretnych grup produktów, z którymi są oswojeni, spożywają na co dzień. Myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie i na tyle jest dostępne i dobrego roślinnego jedzenia, i wiedzy na temat tego, jak je przyrządzać, że można patrzeć na tą, ja wolę mówić kuchnię roślinną niż dietę roślinną, bo dieta się od razu kojarzy z odchudzaniem. Tak. Można patrzeć na tą kuchnię roślinną przez pryzmat takiego dodawania wartości, że ja odejmując ze swojego odżywiania, nie wiem, mięso, jajka, nabiał,
dodaję
sobie setki produktów, których być może dotychczas jeszcze nie miałem okazji poznać, bo skąd miałem je poznać? Więc ja patrzę też na tą taką na dietę roślinną i na tą motywację do niej poprzez odkrywanie nowego, pysznego jedzenia.
No z tego, co mówisz i z tego, co sama obserwuję, ten trend roślinny ewoluuje cały czas. On się oczywiście zmienia. Z roku na rok w coraz większym natężeniu występuje. No i teraz pytanie, czy trend roślinny to jest w ogóle trend jeszcze?
To jest świetne pytanie.
Czy to jest po prostu wybór, który mamy? Jeden z wielu wyborów, które mamy, które są. I to zostaną na pewno.
Można by na wielu poziomach rozpatrywać trend.
Trend jest zawsze koło mody, prawda?
Tak, właśnie. No,
więc że przeminie, a to widzę, że...
Z perspektywy takiej stricte, powiedzmy, produktowej, czy z perspektywy producentów żywności, mówiłbym już może bardziej o segmencie konsumentów, którzy decydują się na te produkty roślinne, czyli to są osoby, które już spróbowały i chętnie próbują nowych produktów i one z nimi zostają, więc to trend jest czymś, co przemija. No, nie wiem, można mówić o trendzie, nie wiem, na spirulinę, czy nie wiem, na olej kokosowy parę lat temu. Teraz już wszyscy myślą, że olej kokosowy jest B.
Że roślinnie to też sezonowo i lokalnie.
Tak, na przykład. Natomiast z takiej perspektywy społecznej, ja widzę to może bardziej jako taki proces może zmiany norm społecznych, gdzie przez długi czas spożywanie mięsa kojarzyło się z dobrobytem, z czymś pożądanym bardzo. Teraz po pierwsze dokłada, jakby biorąc pod uwagę też te kwestie wszystkie związane z klimatem, z kosztami środowiskowymi, jakie niesie produkcja.
Na wielką skalę.
Na wielką skalę. Ograniczanie tego spożycia mięsa czy produktów w ogóle od zwierzęcych staje się taką, ja bym to nazwał, pożądaną społecznie postawą i do tego chcemy aspirować. Więc to jest coś, co myślę, że się będzie rozwijać z czasem i jeszcze bardziej nabierać w siłę i stanie się pewnie normą społeczną. Jedna z dużych firm produkujących nabiał, międzynarodowa, przeprowadziła takie badania właśnie na reprezentatywnej grupie Polaków i jednym z najciekawszych wniosków z tego badania było to, że bodajże 21% z nas, 21% Polaków twierdzi, że za kilka lat spożywanie mięsa będzie tematem wstydliwym.
No chyba już jest nawet, mam wrażenie.
W niektórych kręgach tak. Na pewno w takich bąblach progresywnych mięso jest, powiedziałbym, są 2015.
To teraz, Maćku, porozmawiamy o jedzeniu.
W końcu.
Dobrze, co polski weganin ma na talerzu? Czym się żywi? Co je?
Co polski weganin ma na talerzu? Na śniadanie, obiad czy kolację?
No dobrze, śniadanie. No. Jesteśmy w przystanku kulinarnym, który jest w sobotnie przedpołudnie. Śniadanko. Chociaż wydaje mi się, że jest proste.
Tak, no śniadanko to nie jest żadna filozofia. Owsianka na mleku roślinnym.
Z mnóstwem dodatków.
Mnóstwo dodatków robi robotę. Zawsze, nie wiem, masło orzechowe, coś, co ma też białko, co będzie sycące, by to danie dobrze pozwoliło zacząć dzień. Może być też omlet na bazie mąki z ciecierzycy, który też jest świetnie. Może odwzorowywać takiego jajecznego omleta, jeśli dobrze go napowietrzymy, jeśli dobrze doprawimy go chociażby czarną solą, która da ten taki aromat jajeczny. Świetne, proste śniadanie, nie wymagające więcej niż pewnie 10 minut w kuchni.
Okay,
to tak, to na śniadanie na przykład to ma polski weganin. Albo to fucznicę, która zyskuje dużą popularność.
I też można ją przyrządzać na różne sposoby. Tofu.
Dokładnie.
No dobrze, idziemy dalej. A obiadki?
Obiadki. Tutaj również jakby kuchnia roślinna jest tak szeroka, że ciężko wskazać takie evergreeny. Dla mnie to będzie zawsze albo jakiś makaron z mięsem roślinnym i nie wiem, sosem pomidorowym. Będzie to, mogą to być pieczone warzywa, na przykład w towarzystwie jakiejś kaszy i oleju chili, który fajnie podbije smak, ma dużo umami, ma dużo takiej głębi, też nadaje taką tłustość, którą też
no jest pożądana.
Jest nośnikiem smaku. Czy zupa miso, która jest super prosta i też opiera się na tofu. To takie kilka tropów ode mnie. Ale zdarza się też, że są to ziemniaki pire, kapusta i roślinny
i też jest
kotlet schabowy.
Okej, ale mówisz o takich potrawach, które z tak zwanych produktów podstawowych. A jeżeli chodzi o takie produkty, użyję tego słowa, przetworzone, czyli które trzeba zrobić. I no na przykład ktoś nie umie gotować, a już prawda, przy roślinnym gotowaniu się gubi. Idzie do sklepu i tam już wiemy, że są półki uginające się pod różnymi...
Jeszcze może nie uginające, ale coraz więcej.
Ale coraz więcej. Nie, to już jest widoczne. To jest nie jest widoczne, wstydliwie schowane w kąciku.
Jest to już półka eko.
Tylko to jest już tak... Tam jest. Jest z czego wybrać. I chodzi mi o te produkty, no dobrze, gotowe, różnego rodzaju...
Alternatywy.
Tak. Czy tutaj jest już, no możemy być z tego zadowoleni. Chcąc przejść na weganizm, żeby sobie coś wybrać i zrobić tak, no można powiedzieć na gotowo, prawda?
To jest kolejne świetne pytanie i teraz musiałbym się zastanowić, czy odpowiedzieć z perspektywy roślin nie jemy, czy z perspektywy swojej. Z perspektywy roślin nie jemy, myślę, że jeszcze jest spora droga przed nami i my chcielibyśmy widzieć też te, już nie tylko półkę z roślinnym jedzeniem uginającą się od produktów, ale też może półkę z roślinnym jedzeniem, trochę zajmującą tą półkę z tym mięsnym jedzeniem. Ale myślę, że to jest jakby kwestia czasu. Tak jak mówię, zmiany preferencji konsumenckich i to jest raczej ewolucja niż rewolucja. Z perspektywy osoby, która chce ograniczyć spożycie mięsa, czy chce, powiedzmy, zostać weganinem i nie ma sznytu do gotowania i potrzebuje opierać się na właśnie gotowych alternatywach. Myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o alternatywy mięsa, jest w czym wybierać, bo i znajdziemy alternatywy do kurczaka, którego w Polsce jada się najwięcej. Znajdziemy alternatywy kiełbasek na grilla,
kotlecików najrozmaitszych.
Tak, dokładnie. Burgerów. Jest tego sporo. Co ja zawsze podkreślam, to, że oprócz tego, że te produkty są coraz bardziej smaczne, co nie było wcale takie oczywiste przez długie lata. Wręcz czasami śmialiśmy się, że niektóre produkty roślinne to tak naprawdę robią producenci mięśni, żeby zniechęcić do ich spożywania, tak były niedobre. Teraz to się zmieniło. Ale do czego dążę? Oprócz tego, że te produkty roślinne są smaczne, są właśnie pełne ciekawych tekstur, stają się też coraz bardziej odżywcze, czyli wybierając, powiedzmy, burgera z białka pszennego i, nie wiem, powiedzmy, kiełków słonecznika, możemy mieć pewność, że on będzie sycący, że on zawiera odpowiednią ilość białka i innych składników odżywczych. Czyli ten kompromis, na który idziemy być może, rezygnując z mięsa, jakby tutaj spotyka sobie, mamy szansę w dosyć równoważny sposób zastąpić ten produkt tradycyjny i smacznym, i odżywczym produktem roślinnym.
A ja spotkałam się jeszcze z takimi też pytaniami o to, czy właśnie te gotowe, te kiełbaski, kotleciki, pulpeciki, mięso tak zwane.
Roślinne mięso.
Roślinne mięso, przypominające mięso z kurczaka. Czy to jest zdrowe? Czy producenci ujawniają konsumentom, jak to jest zrobione?
Myślę, że tak.
Czy jest ta przejrzystość taka?
Znaczy, na pewno jest tak, że producenci roślinni są o wiele bardziej przejrzyści niż producenci produktów mięsnych, no bo raczej myślę, że ciężko byłoby nam znaleźć...
Nie ma wstydu, tak? Gdzieś.
Przetwórcę mięsa, który by pokazał swój proces tak od A do Z. Natomiast... Niedawno poznańska marka wprowadziła linię produktów roślinnych i oni w dość transparentny sposób pokazują tak naprawdę, skąd biorą składniki, jak wygląda ich proces, co wchodzi w te produkty. Oni akurat opierają się na białku grochu i pytasz, czy to są produkty zdrowe. Ja jestem zdania, że tak, nie jestem dietetykiem, więc tutaj jakby trzeba by zapytać kogoś, kto jest o wiele bardziej, ma większą ekspertyzę, jeśli chodzi o produkty spożywcze pod kątem zdrowotnym. One zawierają często właśnie dużą ilość białka, szereg są często fortyfikowane, zawierają też szereg dobrych wartości odżywczych. Nie zawierają cholesterolu,
bo z domeny
produktów roślinnych jest to, że tego cholesterolu nie zawierają. Czy to alternatywy mięsa, czy nabiału, są to produkty przetworzone, ale tak samo wybierając, nie wiem, burgera, którego później odsmażamy, to też już jest produkt w jakimś stopniu przetworzony, więc tutaj osoby, które poszukują takiej bardzo czystej, może mniej przetworzonej mniej przetworzonej diety, mogą sięgać po mniej przetworzone produkty, takie jak tofu, tempeh, czy soczewica, ciecierzyca, które są też świetnymi źródłami białka i też znajdują się producenci, którzy starają się bazować bardziej na tych produktach, na tych surowcach i w ten sposób trafiać do konsumentów, którzy oczekują mniej przetworzonego jedzenia. Chociaż ja myślę, że ten, jakby ten temat przetworzenia żywności jest trochę takim papierkiem lakmusowym branży mięsnej, która stara się gdzieś tam wciskać kontrargumenty przeciwko roślinnemu jedzeniu.
No i tutaj jakby dotykamy ważnej sprawy, bo edukacji. I w naszym świecie, gdzie mamy natłok informacji, prawda, one się wylewają zewsząd. I teraz gdzie szukać sprawdzonych źródeł dotyczących właśnie żywności roślinnej? Żebyśmy sięgali do źródeł, które są po prostu dobre, dadzą nam odpowiedzi na właśnie różne nasze wątpliwości i pytania. Gdzie tej wiedzy szukać?
To jest świetne pytanie. Z perspektywy, pytasz o taką perspektywę stricte konsumencką.
Tak.
No ja myślę, że tutaj jest masa treści w internecie.
No właśnie, z tej masy.
Tak. Ja osobiście mogę polecić kilka takich może kanałów czy influencerów kont na Instagramie, czy stowarzyszeń, które w dość taki, myślę, że mądry sposób promują roślinne jedzenie. I obok wspomnianej już Marty Dymek, która tak bardzo po ludzku podchodzi do roślinnego jedzenia, myślę, że tutaj i można wspomnieć kanały takie jak Dietetyka Nie na Żarty, która mimo, że jakby nie jest to kanał stricte roślinny, to w bardzo merytoryczny sposób mówi o tym, jak mądrze odżywiać się roślinnie, czy Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, które jako stricte stowarzyszenie lekarzy podkreśla rolę dobrze zbilansowanej diety roślinnej jako element profilaktyki dobrego, zdrowego stylu życia i treści, które oni publikują, są wysoce merytoryczne i bardzo wartościowe. A tak na co dzień, no to tak jak mówię, myślę, że można tutaj śmiało korzystać z rad różnych instagramerów, instagramerek. To są często osoby, które też edukują się cały czas w tym temacie. Vegan Nerd, tutaj nasza krakowska...
Nasza krakowska duma.
Lekarka na roślinach też jest bardzo fajny profil. Wegano, no jakby kont jest naprawdę bardzo dużo. Ja tak naprawdę...
Pamiętam z Weganonem, jak rozmawiałam o tej jego książce. W ogóle świetny pomysł. Regionalna kuchnia roślinna, no kapitalna, nie? Znaczy nawiązanie właśnie do tradycji.
Tak, ja na przykład, szczerze mówiąc, przestałem śledzić, bo jakby tych kont jest tyle, że można dostać zatrzęsienia głowy, a lubię po prostu podchodzić w trochę inny sposób, taki bardziej może kreatywny do kodowania i brać to co mam w lodówce i z tego tworzyć. Jeszcze przyszła mi na myśl jedna bardzo fajna osoba, mianowicie moja dobra koleżanka Dominika Targosz, która właśnie pokazuje, jak też z takich prostych składników można przyrządzać fajne, roślinne i pyszne jedzenie. Może część z was kojarzy ją jeszcze kilka lat temu z pysznych kanapek w piekarni Zaczyn. To ona za nimi stała. Teraz mieszka w Warszawie i specjalizuje się właśnie w takim doradztwie kulinarnym dla marek spożywczych, a przy okazji też oswaja sieć instagramerską z prostym, pysznym, roślinnym jedzeniem.
Ja jeszcze tutaj taką krótko może nie na temat, bo te westchnienia, które państwo być może słyszą i niuchania, to nie ja, nie Maciek, ponieważ jest tutaj jeszcze jeden gość, zwierzęcy jak najbardziej, pies Miso. I już jest mu gorąco.
Tak, już ma trochę dość, ale jest dzielny.
Ale jest dzielny, także panciowi jeszcze jedno pytanie zadajemy. Plebiscyt, doroczny plebiscyt na na produkt, na roślinny produkt roku 2021 trwa. Dziś jest sobota, do jutra jeszcze można głosować, prawda?
Dokładnie. Mhm. Na stronie Roślinnie Jemy jest zakładka, w której można wybrać swój ulubiony produkt roku i nie tylko, jeszcze mamy kilka kategorii, które zawsze staramy się docenić i plebiscyt organizujemy od 4 lat i pamiętam, jak miała miejsce jego pierwsza edycja i...
Lista była krótka
i cieszyliśmy się naprawdę z małych rzeczy jeszcze wtedy. Mimo, że już wtedy nie było tak najgorzej, to było w 2018 roku. W tym roku musieliśmy wybrać w samej kategorii tej produktowej z ponad bodajże stu kilkunastu produktów, które i tak już sobie zawężyliśmy.
Mhm. Trzeba było odsiać jeszcze.
Odsiać, no tak, do 20. Mhm. I to nie było proste, bo tych produktów pojawia się naprawdę bardzo dużo i wynika to w dużej mierze z tego, że ten trend roślinny zauważyło bardzo wiele firm spożywczych. Nie tylko już stricte roślinnych, ale i firmy, które produkują na co dzień mięso, przetwarzają mięso, chcą też eksplorować tą roślinną stronę. Chcą...
No bo tu jest potencjał na zarobienie pieniędzy.
Oczywiście, jakby nie ma w tym nic złego. I firmy, które przychodzą z innych też segmentów branży spożywczej, wchodzą w ten trend, więc i do tego globalne marki również tej mocno działają, więc produktów jest bardzo dużo, są coraz lepsze. I...
A jakiś taki produkt nowatorski? Może nie chodzi mi o to, żebyś powiedział firmę, prawda? Mm-hmm. Że tutaj nie chodzi o reklamę.
Jasne.
Tylko coś takiego niesamowitego? Jest coś takiego, co się pojawiło?
Okej, no to powiem o takim produkcie, którego jeszcze nie ma w Polsce, a który...
No, ale za chwilę będzie pewnie.
Mam nadzieję. Skradł moje serce. Jest taki szwedzki startup, którego produktu miałem okazję spróbować, będąc na targach w Kolonii. I ta firma robi alternatywę dla sera feta z białka bobu. I oni w dosyć magiczny sposób fermentują to białko bobu. Także właśnie, nie wiem, pieczona dynia posypana taką kruszoną właśnie fetą roślinną z bobu, no jest czymś, co miło wspominam i żałuję, że nie mam jakiegoś tutaj wtyku na co dzień w Szwecji, żeby dostawać paczki, bo oczywiście jest to bardzo fajny produkt, taki, o który też trudno nam jeszcze dzisiaj. Mamy trochę alternatyw dla sera, niektóre są lepsze, niektóre gorsze. To, co też mnie akurat w tym konkretnym produkcie przekonuje, to, że przede wszystkim on nie próbuje na siłę naśladować sera feta, tylko jakieś swoje własne smaki, ten proces fermentacji białka bobu daje bardzo ciekawe wrażenia i smakowe, i jeśli chodzi o teksturę, ale przy okazji jest też tożsamy do właśnie takiego sałatkowego sera, jeśli chodzi o składniki odżywcze, czyli zawiera sensowną ilość białka i tak dalej, więc to jest coś, na co ja osobiście staram się zwracać uwagę.
I oby dalej się tak w dobrym tempie rozwijało. Jestem ciekawa, co będzie za rok, za dwa.
Myślę, że...
Różne rzeczy przefermentujemy.
O, to na pewno.
Maciej Kotrębski, Roślinnie Jemy. Bardzo ci dziękuję za...
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło.